Geopolityczny dziennik analityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 7 lipca, w Wilnie odbyło się kolejne spotkanie Trójkąta Lubelskiego. Jest to nowa platforma współpracy między Polską, Litwą i Ukrainą. Ten nowy format został zainaugurowany 28 lipca 2020 roku w Lublinie. Wówczas to deklaracja o utworzeniu tej nowej platformy współpracy podpisali ministrowie spraw zagranicznych Polski Jacek Czaputowicz, Litwy Linas Linkevičius i Ukrainy Dmytro Kuleba. Ten format ma na celu promowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, w obszarze obronności, zacieśnianie relacji gospodarczych, a także wzmacnianie i promowanie partnerstwa wschodniego Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego spotkania, które odbyło się w Pałacu Władców w Wilnie, trzej ministrowie spraw zagranicznych Polski, Zbigniew Rau, Litwy Gabrielus Landsbergis i Dmytro Kuleba, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podpisali deklarację i przyjęli mapę drogową rozwoju Trójkąta Lubelskiego. Deklaracja nawiązuje do, czy też mówi o wspólnym dziedzictwie, o wspólnych wartościach i nawiązuje do 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz zaręczenia wzajemnego obojga narodów z 1791 roku. Z kolei mapa drogowa jest takim dokumentem, który prezentuje główne kierunki poszerzania współpracy trójstronnej. To nie chodzi tylko i wyłącznie o dialog polityczny, ale także wspólne inicjatywy wobec partnerów międzynarodowych. Mówi się o działaniach w obszarze bezpieczeństwa, obrony, także bezpieczeństwa energetycznego czy cyberbezpieczeństwa. W tym kontekście chciałbym się dzisiaj przyjrzeć nieco bliżej samej inicjatywie tego trójkąta, ponieważ tych inicjatyw dyplomatycznych i nowych formatów współpracy w ciągu ostatnich lat znacznie nam przybyło i postaram się w ciągu także kolejnych geopolitycznych dzienników analitycznych przeanalizować wybrane z nich. Natomiast także chciałbym się tutaj skoncentrować dzisiaj na analizie tej mapy drogowej i samej deklaracji oraz tego, jakie mogą mieć konsekwencje, jakie mogą mieć skutki dla tych trzech państw Trójkąta Lubelskiego, ale także dla, w jaki sposób mogą wpłynąć na architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego w naszej części świata. Myślę, że warto rozpocząć od nakreślenia samych celów Trójkąta Lubelskiego. Warto przyjrzeć się temu pierwszemu spotkaniu, które odbyło się w dniach 27-28 lipca ubiegłego roku w Lublinie. Warto przyjrzeć się i tym oficjalnym deklaracjom, i można powiedzieć takim pracom analitycznym urzędników, intelektualistów tych trzech państw i spojrzeć nieco bliżej na same, tak jak powiedziałem, założenia, ale także na większy, szerszy kontekst tych nowych inicjatyw dyplomatycznych, których w ciągu ostatnich lat powstało sporo. Myślę, że najbliżej celom Trójkąta Lubelskiego do działalności tego formatu, który nazywany jest Dziewiątką Bukaresztańską oraz inicjatywą państw Trójmorza. Jeżeli chodzi o cele Trójkąta Lubelskiego, to bardzo mocno wyeksponowana jest kwestia bezpieczeństwa regionalnego. Tutaj bardzo często mówi się o przeciwdziałaniu polityce Rosji, przeciwdziałaniu agresji Rosji. Sygnatariusze Trójkąta Lubelskiego nie uznają referendum z 16 marca 2014 roku i aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Jakby tutaj apelują o zaprzestanie działań wojskowych Rosji w regionach Ługańskim i Donieckim. Bardzo mocno eksponuje się kwestie współpracy wojskowej, w tym można powiedzieć na czele z polsko-litewsko-ukraińską brygadą Litpol-Ugrbrig i mówi się także o wspieraniu reformy sił zbrojnych Ukrainy. Tutaj niewątpliwie także wspomina się o takim doradztwie w zakresie powiedziałbym takiej mapy drogowej dla Ukrainy, jeżeli chodzi o przystąpienie jej do NATO. Tutaj w tym kontekście warto podkreślić, że mówi się także o angażowaniu się w to wykorzystanie możliwości tworzonych w kontekście przyznanego Ukrainie statusu członka programu rozszerzonych możliwości NATO. Myślę, że tutaj niewątpliwie Ukraina chce wykorzystać te działania także w ramach Trójkąta Lubelskiego do intensyfikacji zabiegów o przyjęcie do Membership Action Plan, do tak zwanego MAP, czyli do, można powiedzieć, takiego przedsionka właśnie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ważnymi celami jest niewątpliwie kwestia projektów infrastrukturalnych, rozwoju, kwestii bezpieczeństwa energetycznego, która, no, jeżeli chodzi o te projekty energetyczne, zakłada się wykorzystanie ukraińskich terminali i infrastruktury gazowej w celu zapewnienia czy też zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państw regionu. No, oczywiście współpraca kulturalna, wymiana ekspercka, to wszystko, a także koordynacja działań w walce z pandemią COVID-19, to takie oficjalne, można powiedzieć, cele Trójkąta Lubelskiego. W każdym razie istotą rzeczy jest wkomponowanie tego formatu także w inne inicjatywy, czy też, no, można powiedzieć, wykorzystanie takiego efektu synergii, gdzie z jednej strony jest dziewiątka bukaresztańska, która skupia państwa tak zwanej wschodniej flanki NATO, jest inicjatywa państw Trójmorza, ale w obu tych formatach Ukraina ani Białoruś nie uczestniczą i niewątpliwie tutaj celem dyplomacji polskiej jest, można powiedzieć, takie zaadresowanie nowej formuły do Ukrainy, a także do opozycji, do demokratycznej Białorusi, jak się tutaj często mówi. Zresztą to zaproszenie dla Białorusi gdzieś, można powiedzieć, funkcjonuje, natomiast, no, niewątpliwie żadne z tych państw nie chce rozmawiać obecnie z Aleksandrem Łukaszenką. Jeszcze przed ostatnimi wyborami prezydenckimi na Białorusi, które były 9 sierpnia ubiegłego roku, 31 lipca oficjalnie został zaproszony minister spraw zagranicznych Białorusi na spotkanie Trójkąta Lubelskiego w Kijowie. Wówczas Władimir Makiejew miał wystąpić w roli gościa honorowego. Natomiast, no właśnie, reakcja państw ościennych na wybory w Republice Białoruś, wybory prezydenckie, to, że tych oficjalnych wyników wiele państw nie uznało, no i oświadczenie ministrów właśnie spraw zagranicznych państw Trójkąta Lubelskiego o zaniepokojeniu sytuacją po wyborach prezydenckich na Białorusi spowodowało mocne ochłodzenie tutaj na linii Trójkąta i Białorusi. Moim zdaniem w najbliższym czasie nie ma się co spodziewać jakiejś próby włączenia i rozszerzenia tej formuły właśnie o Białoruś. Analizując deklarację, którą dziś podpisało trzech ministrów, deklarację wspólnego dziedzictwa europejskiego i wspólnych wartości, bo tak brzmi jej nazwa, warto zauważyć, że bardzo mocno odwołuje się ona do dziedzictwa Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ale nie tylko, także jest odwołanie chociażby do francuskiej deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 roku, no ale bardzo taki wyraźny jest akcent, powiedziałbym, nastawiony na przeciw Rosji, czy przeciw despotycznej Rosji, bo tutaj pada takie określenie zarówno w kontekście powstań 1830 roku i 1863, czyli listopadowego i styczniowego, no ale także mówi się, wymieniony jest ruch reformatorski na Litwie, rewolucja, tak zwana rewolucja godności na Ukrainie i walka Białorusinów o demokrację, jak zapisano w deklaracji. Jest podkreślone takie przekonanie, że Ukraina jest państwem, które ma pełne prawo do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, a także taka wola wsparcia przez Polskę i Litwę dla ukraińskiego programu reform i współpracy z inicjatywą Trójmorza. Jest także podkreślone, że naród białoruski jako naród europejski ma pełne prawo do uczestnictwa w procesie integracji europejskiej i mowa o demokratycznej Białorusi, która powinna taką możliwość posiadać. Bardzo mocno zaakcentowany jest sprzeciw wobec aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Jest tutaj, można powiedzieć, wymieniona nawet taka inicjatywa, która jeszcze co prawda nie zaistniała w sensie formalnym, tylko w sensie werbalnym, a mianowicie Platforma Krymska. Tutaj jest zapowiedź, że będą podejmowane wysiłki w ramach właśnie tejże Platformy Krymskiej w celu zakończenia, cytuję, tymczasowej okupacji autonomicznej Republiki Krymu przez Federację Rosyjską i złagodzenia skutków okupacji do czasu powrotu Krymu pod kontrolę Ukrainy. Koniec cytatu. I tutaj rzeczywiście jest jest ten aspekt bardzo mocno wyszczególniony. Ja tylko przypomnę, że pierwsze spotkanie w ramach Platformy Krymskiej jest planowane na 23 sierpnia 2021 roku. Na ten temat na pewno nagram osobny odcinek. I w tym kontekście jeszcze na samo zakończenie jest taki bardzo mocny akcent. Tutaj może zacytuję większą część. Potępiamy również stosowanie przez Federację Rosyjską taktyki szantażu dyplomatycznego i groźby użycia siły jako instrumentu polityki zagranicznej i kształtowania stosunków z sąsiadami. Koniec cytatu. Cały dokument został przygotowany w języku angielskim i podpisany przez, tak jak powiedziałem, trzech ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy. Natomiast drugi z dokumentów podpisanych dziś przez ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Lubelskiego, czyli mapa drogowa współpracy między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą w obrębie Trójkąta Lubelskiego, no, dotyczy już konkretnych spraw, konkretnych, powiedziałbym, takich przedsięwzięć, które powinny zdaniem Trójki Ministrów być rozwijane w najbliższym czasie. Na początku mówi się o współpracy w ramach ONZ, OBWE, o promowaniu, powiedziałbym, tej współpracy Ukrainy z inicjatywą Trójmorza, a także z dziewiątką bukaresztańską. Wymienia się także trójkę państw, Ukrainę, Gruzję i Republikę Mołdowy, które powinny tutaj działać w ramach Partnerstwa Wschodniego i współpracować z inicjatywami L3, czyli właśnie tego Trójkąta Lubelskiego. Mówi się także po raz kolejny, już nie tylko w deklaracji, ale także w mapie drogowej, o Platformie Krymskiej. Bardzo ciekawy pasus mówi o promowaniu dialogu Trójkąta Lubelskiego z administracją Stanów Zjednoczonych. I tutaj właśnie ciekawy jest fragment, który mówi o tym, że szczególnie powinno się uwzględniać współpracę w dziedzinie energetyki, gospodarki i bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o kwestie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, tak jak powiedziałem, jest to jeden z bardzo istotnych, mocno uwypuklanych zawsze celów, jeśli chodzi o Trójkąt Lubelski. Mówi się tutaj o wspieraniu reform obronnych i rozwoju ukraińskiego potencjału obronnego, między innymi dzięki programom i instrumentom NATO i Unii Europejskiej. Jest zapis o wspieraniu rozwoju Litpol Ugrbrigu, czyli właśnie tej brygady litewsko-polsko-ukraińskiej. Jest zapis o jej udziale w działaniach zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, jak i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówi się oczywiście o wspólnych ćwiczeniach wojskowych, regularnym dialogu dyrektorów odpowiedzialnych za politykę obronną w poszczególnych ministerstwach. No i mówi się szeroko o wzmacnianiu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego i regionie Morza Czarnego, a także, co bardzo ciekawe, co może być pewnym zaskoczeniem, o badaniu możliwości współpracy w przestrzeni kosmicznej. Tutaj oczywiście wspomina się o potrzebie regularnych konsultacji, jeśli chodzi o szefa Polskiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, głównego doradcy prezydenta Litwy do spraw bezpieczeństwa narodowego i sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w zakresie bezpieczeństwo energetyczne, to jest podkreślona potrzeba współpracy w sektorze energetycznym, szczególnie jeśli chodzi o taką, powiedzielibyśmy, synchronizację systemów elektroenergetycznych Litwy i Ukrainy z siecią kontynentalną, siecią europejską. Mówi się o takich wspólnych korzyściach wynikających z eksploatacji infrastruktury tranzytu gazu. Mówi się o wykorzystaniu polskich i litewskich terminali gazu skroplonego i ukraińskich podziemnych magazynów gazu. No, także jest także bardzo mocno uwypuklony aspekt przeciwdziałania budowie Nord Stream 2. Co jeszcze ciekawe, jest tutaj mowa o przeciwdziałaniu zagrożeniom, które mają być związane z bezpieczeństwem jądrowym ze strony białoruskiej elektrowni jądrowej w Ostrowcu, tej zresztą przy budowie której pomagają Rosjanie. Tutaj też mówi się o takim zagrożeniu ze strony handlowi energią elektryczną, która miałaby być wytworzona z naruszeniem przepisów międzynarodowych i norm bezpieczeństwa jądrowego. W kontekście bezpieczeństwa cybernetycznego, jak tutaj określono, mówi się o wymianie doświadczeń, o wymianie takich, powiedziałbym, najlepszych praktyk, które mogą być pomocne ze zwalczaniem skutków ataków cybernetycznych na Polskę, Litwę i Ukrainę. Mówi się o wymianie doświadczeń w zakresie poprawy cyfryzacji, a także o programie wymiany studentów, którzy studiują cyberbezpieczeństwo. Osobna kwestia to jest przeciwdziałanie COVID-19 i o współpracy kulturalnej i humanitarnej. No ale to już w sensie geopolitycznym ma to mniejsze, bym powiedział, znaczenie. Mniej, że tak powiem, jest tutaj konkretów. Mówi się oczywiście o rozszerzeniu współpracy między organizacjami młodzieżowymi, o stworzeniu obywatelskiej platformy młodzieżowej Trójkąta Lubelskiego. W zakresie COVID-19 no, mówi się o wymianie doświadczeń na temat najlepszych praktyk w zakresie radzenia sobie z tym negatywnym wpływem i wpływaniem na bezpieczeństwo także państwa i tak dalej. Więc widzimy, że bardzo mocny nacisk jest położony przede wszystkim na kwestie związane z bezpieczeństwem, obroną i bezpieczeństwem energetycznym. Bardzo wyraźnie jest zaakcentowane zagrożenie ze strony Federacji Rosyjskiej. Widać wielkie wsparcie udzielane przez Litwę i Polskę tej inicjatywie, która jeszcze pełnego światła dziennego nie ujrzała, a która jest nazwana przez administrację prezydenta Ukrainy Platformą Krymską. Myślę, że mamy do czynienia w ogóle z taką, powiedziałbym, nawet inflacją nowych formatów współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, bo jeśli sobie spojrzymy na te ostatnie lata, to mamy i inicjatywę Trójmorza, i Bukaresztańską Dziewiątkę, i Trójkąt Sławkowski, i Czwórkę Warneńską, i Centralną Piątkę. Teraz dochodzi do tego Trójkąt Lubelski i wkrótce Platforma Krymska. A i wcześniej jeszcze pamiętamy, przecież była inicjatywa GUAM, mamy cały czas Partnerstwo Wschodnie, no jest tych inicjatyw bardzo, bardzo wiele. Zresztą po wielu tych inicjatywach widać bardzo ciekawie rozbieżności interesów. Myślę, że Czwórka Warneńska także jest takim ciekawą inicjatywą, która pokazuje rozbieżności w interesach wielu różnych państw. Podobnie zresztą jak Trójkąt Sławkowski i Grupa Wyszehradzka. Tutaj widzieliśmy bardzo, bardzo wyraźne rozbieżności interesów. Natomiast tutaj wydaje się, że jeżeli chodzi o Trójkąt Lubelski, to przede wszystkim takie, powiedziałbym, bardzo mocne zorientowanie, które ma przeciwdziałać działaniom Rosji, jest bardzo, bardzo widoczne. O wiele, moim zdaniem, bardziej widoczne niż w inicjatywie Trójmorza czy w Centralnej Piątce na przykład. I moim zdaniem w przyszłości, jeśli chodzi o rozwój tej inicjatywy, bardzo wiele od jej powodzenia będzie zależała przyszłość Republiki Białoruś. W pewnym stopniu można uznać Trójkąt Lubelski za takie pewne dopełnienie inicjatywy właśnie Trójmorza o Ukrainę i no, można powiedzieć właśnie w przyszłości także taką chęć włączenia Białorusi, tak aby ta cała, powiedziałbym, cały ten konglomerat różnych inicjatyw dyplomatycznych nawiązywał w pewnej przynajmniej ideowej warstwie do inicjatywy, czy do koncepcji Międzymorza. No, doskonale wiemy, że inicjatywa Trójmorza jest, no trudno uznać ją za tożsamą z inicjatywą Międzymorza, zwłaszcza brak Białorusi i Ukrainy całkowicie tutaj no, zmienia, powiedziałbym, ten punkt ciężkości geostrategicznej. Natomiast Trójkąt Lubelski jest takim, moim zdaniem, zaczynem pod rozszerzenie inicjatywy Trójmorza w takim kierunku, powiedziałbym, ideowym Międzymorza. No, tak jak powiedziałem, bardzo istotna jest dalsza przyszłość Republiki Białoruś, nie tylko jeśli chodzi o system polityczny tego państwa, ale także kierunki polityki zagranicznej, no i oczywiście samą przyszłość Ukrainy i jej dalsze wybory w polityce zewnętrznej, a także jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną. Dziękuję Państwu za uwagę.